Tematem dzisiejszego kazania będzie wiarygodność chrześcijanina. W ostatnim czasie w mojej firmie, jak pewnie wielu w tym kraju, toczyła się dyskusja dotycząca między innymi obniżenia wynagrodzeń. I zostałem wybrany przez pracowników do reprezentowania ich w rozmowach z zarządem. I był to dla mnie czas dużego doświadczenia życiowego. Dowiedziałem się przez ten czas wiele o innych ludziach, ale także o sobie samym. I o wielu kulisach tych rozmów nie mogę mówić publicznie, ale chcę wam powiedzieć, że w pewnym momencie tych prowadzonych rozmów dostałem, delikatnie mówiąc, sugestię, aby poświadczyć nieprawdę. I w tym pełnym napięcia czasie z pomocą przyszło mi Boże Słowo. Zacząłem się zastanawiać wtedy nad następującymi sprawami, pytaniami. Po pierwsze, jakie zasady ustanowił Bóg w kwestii poświadczenia różnych spraw, mówienia prawdy, czyli po prostu przysięgania? Drugie, co na ten temat mówi świat, czyli ludzka nauka i ludzkie standardy? I po trzecie, czy Bóg coś zmienił przez wieki w swoim patrzeniu na te sprawy i ewentualnie objawił nam to w nauce Jezusa Chrystusa? Podczas tego okresu w mojej głowie i w moim sercu miałem słowa z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału, wersety od 33 do 37. I one mi pomogły zrozumieć, utwierdzić mnie właśnie w kwestiach wiarygodności. Powstańmy teraz i wspólnie wysłuchajmy tego fragmentu. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie: tak, tak, nie, nie, bo co ponadto, to jest od złego. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że jest ono prawdziwe, święte i nieomylne. Dziękuję Ci, Panie, że ono jest światłem dla wierzącego, że ono jest światłem, które oświeca drogi codziennego życia. Dziękuję Ci, Panie, za jego nieomylność i za to, że ono towarzyszy mi na co dzień. Prowadź mnie, proszę, abym umiał tłumaczyć to Twoje słowo, abym trzymał się Twojej prawdy. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. I zanim przejdziemy do omawiania powyższego fragmentu, chcę, abyśmy przyjrzeli się tłu i kontekstowi tych słów. Ewangelia Mateusza, z której pochodzi ten fragment, jest często nazywana Ewangelią Króla. W tej Ewangelii Mateusz koncentruje się na przedstawieniu Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, namaszczonego monarchy Boga. I Mateusz, pokazując historię zbawienia, pokazuje w swojej Ewangelii historię zbawienia z punktu widzenia królewskości Jezusa. I ponadto przeczytany fragment jest częścią kazania na górze. Kazanie to jest swoistym manifestem króla. Król mówi w nim, jakie są warunki przynależności do jego królestwa. Kazanie to pokazuje, że standardy Królestwa Bożego są antytezą wszystkiego, czym w tamtym czasie był judaizm. Kazanie też to jest odważną konfrontacją Jezusa z przewodnikami Izraela. I ta konfrontacja pokazała niedoskonałość ludzkiej religii. Jest ono też zdemaskowaniem religii opartej na ludzkich osiągnięciach i pokazaniem prawdziwej, boskiej religii opartej na łasce. Żydzi, którzy byli zgromadzeni na tym kazaniu, byli prowadzeni przez faryzeuszy i uczonych w piśmie. Te dwie grupy razem, poprzez system powiązań, lata działań, stworzyły taki quasi-boski system religii, którego etyka była poniżej norm, które ustanowił Bóg. Grupy te zachowywały skrupulatnie te obniżone normy i były przekonane, że w ten sposób osiągnęły samowystarczalność i duchową doskonałość. Mało tego, nauczały innych tych zasad, które były niezgodne ze standardami i normami bożymi, i oni byli dumni z tych własnych osiągnięć. Bóg w Starym Testamencie, dając prawo, ustanowił bardzo wysoki standard dla swojego ludu. Ale ten lud wielokrotnie szukał zbawienia poza Bogiem. Chciał to zbawienie osiągnąć własnymi siłami, a nie mogąc spełnić standardów prawa, wymyślał własne zasady. Ale te wymyślone zasady, jak już wcześniej powiedziałem, nie miały wiele wspólnego z Bożym prawem. Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, począwszy od wersetu 21, aż 6 razy używa w połączeniu dwóch takich zwrotów. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, i później mówi, a ja wam powiadam. I w każdej z tych 6 ilustracji Jezus przenosi standard postępowania i rozumienia prawa we właściwe miejsce. Niektórzy uważają, że poprzez te sformułowania Jezus dodaje coś do Starego Testamentu, a inni uważają, że znosi prawa, które są w nim zawarte. No nic z tych rzeczy. Jezus po prostu przywraca właściwe rozumienie i znaczenie tym normom, które ustanowił Bóg. W każdym z tych przypadków, które opisuje Jezus, pokazuje słuchających jako grzeszników. Słuchający myśleli, że ponieważ nie zabijali nikogo fizycznie, to wszystko było w porządku. Ale Jezus mówi, jeśli nienawidzisz kogoś, to popełniasz to morderstwo w swoim sercu. I oni też myśleli, że jeżeli nie cudzołożą w taki dosłowny sposób, czyli nie współżyli z kobietą, która nie była ich żoną, to że nie popełniali tego cudzołóstwa. I że wszystko jest w porządku w ich życiu. Ale Jezus ich uświadomił, że jak tylko z pożądaniem spoglądają na kobietę, to cudzołożą w swoim sercu. I tak dalej. Innymi słowy, Jezus ogołocił ich z tego płaszcza samousprawiedliwienia, które było oparte na niedoskonałych normach, ale jednocześnie wskazał im, jak się rzeczy mają w rzeczywistości. Powiedział im przez to, że Bóg troszczy się o ich serca, a nie o system zewnętrzny. Uświadomił im, że są grzesznikami. I kluczem do tego, co Jezus mówi w kazaniu na górze, jest werset 20. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Faryzeusze i uczeni w piśmie byli przekonani o swojej doskonałości i prawości. I Jezus pokazał im oraz wszystkim pozostałym, że te reprezentowane przez te grupy standardy są za niskie, aby być w Jego Królestwie. I w wersecie 48 Jezus pokazuje, jak wysoki musi być standard, aby znaleźć się w Królestwie Bożym. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I można zapytać, kto wobec tego na podstawie tych wymagań może się zakwalifikować do Bożego Królestwa? I odpowiedź brzmi, nikt. Nikt na własnych warunkach, na bazie ludzkich osiągnięć, w ludzkim systemie samousprawiedliwienia nie może osiągnąć tej doskonałości. To skoro nikt, to jakiej doskonałości wymaga Jezus? Jak ją zdobyć? Jak uczy nas prawda Ewangelii, ta doskonałość jest przypisywana przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest darem łaski. Jezus tym kazaniem chciał przekonać ludzi o ich grzeszności i pokazać im całą beznadziejność osiągnięć ludzkiej religii. Chciał uświadomić swoim słuchaczom, że nie poznali prawdziwego Odkupiciela. I dobrym podsumowaniem postawy tych ludzi żydowskiego systemu religii są słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, też z 5 rozdziału, z 9 wersetu. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. To zdanie pokazuje słuchaczom ich dotychczasowe osiągnięcia, próżność ich działań. Jezus wkracza bezpardonowo w tą całą beznadzieję ich życia i chce zniszczyć ich samozadowolenie, zaufanie do samych siebie. Duchowo rozbiera ich do nagości. Pozostawia ich serca pustymi. Chce, aby oni stali się żebrakami, którzy wołają o litość i opłakują swój grzech. Aby stali się cisi przed Bogiem, głodni i spragnieni sprawiedliwości. I wówczas wtedy będą gotowi, aby przyjąć dar łaski, przebaczenia i przypisane im prawości. I kiedy pokrótce przypomnieliśmy sobie tło tej Ewangelii, Ewangelii Mateusza i kazania na górze, przyjrzyjmy się w tym kontekście prawdom zawartym w przeczytanych na początku wersetach od 33 do 37. O czym jest ten fragment? I gdybym miał podsumować go jednym zdaniem, to powiedziałbym, że jest on o tym, jak człowiek powinien używać swojego języka, swojej mowy. W wielu miejscach Boże Słowo ostrzega nas i napomina w tej kwestii. Na przykład w liście Jakuba w 3 rozdziale, w 2 wersecie czytamy. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy ciało, całe ciało. Albo w Mateuszu w 12 rozdziale, w 34 wersecie. Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca mówią usta. I kolejny werset z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału, werset 18. Ale to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. I te fragmenty uczą nas, abyśmy wiedzieli, jak niezwykle ważne jest to, co mówimy. Nasza mowa jest termometrem naszego serca. Wiele mówi o jego stanie. I w dzisiejszym świecie spotykamy duży rozdźwięk między tym, co mówią niektórzy, a tym, co jest prawdą. Wiele spraw, wiele relacji międzyludzkich, systemów prawnych, umów międzynarodowych opiera się na kłamstwie. Ale czy to może nas dziwić, skoro natura człowieka, który nie narodził się na nowo, jest zepsuta i zła? W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 44 wersecie czytamy, czyimi dziećmi są ludzie, którzy nie narodzili się na nowo. Wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Z jednej strony prawdy w świecie jest mało. Brakuje jej w biznesie, w handlu, w urzędach, wśród prawników, lekarzy, w reklamie, w szkolnictwie, też w literaturze, w polityce, w kościołach, ale też w życiu ludzi, którzy siebie samych nazywają chrześcijanami. Często prawda jest zaciemniana, mnożą się oszustwa, niektórzy mają skłonności do przesadzania, do wyolbrzymiania niektórych spraw. Nagminne w społeczeństwie jest unikanie podatków, pozyskiwanie pieniędzy, które się prawnie nie należą. A z drugiej strony wymaga się od ludzi na przykład na sali sądowej, aby przysięgali, że będą mówili prawdę. Jak w tym wszystkim powinien postępować chrześcijanin, który chce na co dzień schodzić z Bogiem? I po pierwsze, wróćmy do tych pytań, które były postawione na początku. Dowiedzmy się, jakie zasady i standardy w tej kwestii ustanowił Bóg. Jezus w wersecie 33 mówi: słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. W takim razie prześledźmy, co tak naprawdę powiedziano przodkom na temat przysięgania, mówienia prawdy i krzywoprzysięstwa. Na pewno możemy stwierdzić, że przysięganie jako takie nie było zabronione. W Biblii mamy wiele przypadków i przykładów składania przysięgi. I przyjrzyjmy się teraz kilku fragmentom ze Słowa Bożego. Pierwszy pochodzi z Księgi Rodzaju, z 24 rozdziału, wersety 2 i 3. I Abraham powiedział do swego starszego sługi w swym domu, który zarządzał wszystkim, co miał: połóż proszę swą rękę pod moje biodro i przysięgnij mi na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna żony z córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. I kolejny przykład z Księgi Rodzaju, 26 rozdział, 28 i 29 werset. I ten fragment dotyczy Izaaka w relacji z Abimelekiem i Achuzatem i dowódcą wojsk. A oni odpowiedzieli: zobaczyliśmy naprawdę, że Pan jest z Tobą, więc powiedzieliśmy: niech będzie teraz przysięga między nami a Tobą, i ustanowimy przymierze z Tobą, abyś nam nie czynił nic złego, jak i my też nie dotknęliśmy Ciebie i tylko dobrze Ci czyniliśmy i pozwoliliśmy Ci odejść w pokoju. A Ty teraz jesteś błogosławiony przez Pana. I kolejny przykład Księgi Rodzaju, 31 rozdziału, 44 werset, dotyczy Jakuba w relacji z Labanem. Chodź więc, zawrzyjmy przymierze ja i Ty, i niech to będzie świadectwo między mną a Tobą. Z innych fragmentów możemy dowiedzieć się, że przymierza i przysięgi zawierali chociażby tacy wielcy ludzie jak Dawid i Jonatan. Ale Pismo daje nam przede wszystkim wiedzę, że nawet Bóg potwierdza składane obietnice przysięgą. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, w 13 wersecie czytamy: gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiągł na samego siebie. Mamy więc pewność, że przysięganie jako takie nie jest zabronione przez Boga. Ale czy Bóg, jednocześnie pozwalając na składanie przysięgi, dopuszcza to w każdej sytuacji i nie wymaga spełniania innych warunków? Jeśli wgłębimy się w Boże Słowo, to dowiemy się następujących prawd. I po pierwsze, składając przysięgę, powinniśmy mieć świadomość, że jesteśmy wtedy zobowiązani wezwać Boga na świadka i mieć tą świadomość, że On poświadcza nasze słowa. Mówią o tym fragmenty z Księgi Powtórzonego Prawa, 6 rozdział, werset 13. Będziesz się bał Pana swego Boga i będziesz Mu służyć i na Jego imię przysięgać. Izajasza 65, rozdział 6, werset. A kto będzie przysięgał na ziemi, będzie przysięgał na Boga prawdziwego. I z Hebrajczyków 6, rozdział 16, werset. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. A więc pierwszy taki warunek jest to, że przysięgamy na Boga i On każdorazowo poświadcza naszą przysięgę. I to jest bardzo duża odpowiedzialność. Musimy o tym pamiętać. A wobec tego, że przysięgamy na Boga, to jest kolejna sprawa, druga, jesteśmy też wezwani do dotrzymywania naszych przysiąg. I możemy przeczytać w Księdze Liczb, 30 rozdział, 2 werset. Oto co Pan rozkazał. Jeśli mężczyzna złoży Panu ślub lub przysięgę i zwiąże swoją duszę z obowiązaniem, to nie złamie swego słowa, wypełni wszystko według tego, co wyszło z jego ust. Trzecią sprawą jest to, że musimy się liczyć, że jeżeli nie dotrzymamy przysięgi, narażamy się na Boży gniew. Czytamy o tym w Księdze Jozuego, w 9 rozdziale, w 20 wersecie. Tak więc postąpimy z nimi. Zachowamy ich przy życiu, żeby nie spadł na nas gniew z powodu przysięgi, którą im złożyliśmy. I czwarta sprawa. Przysięgę składamy tylko w ważnych sprawach, szczególnych przypadkach. Na przykład, tak jak właśnie w Starym Testamencie, kiedy zawieramy z kimś przymierze. Możemy to odnieść w naszych czasach na przykład do przymierza, które zawieramy podczas ślubu. Wiemy też, że Bóg nie honoruje przysiąg składanych z niewłaściwych powodów. Na przykład, kiedy brakuje nam zaufania do Jego słowa i dodatkowo wymuszamy jakieś przyrzeczenia, sami składamy jakąś przysięgę. I taki przykład widzimy w Księdze Sędziów, kiedy to Jefte, któremu brakuje zaufania w Boże obietnice, składa pochopną przysięgę, że za pokonanie wrogów złoży w ofierze pierwsze stworzenie, które wyjdzie z jego domu na spotkanie z nim. I jak wiemy, była to jego jedyna córka. I podsumowując powyższe warunki stawiane przez Pana, możemy zdefiniować zgodnie z prawdą Bożego Słowa, że przysięga to złożone oświadczenie w ważnej sprawie i wezwanie Boga na świadka, aby świadczył o prawdziwości tego oświadczenia, a także wezwanie Boga do nałożenia kary, jeśli nie mówimy prawdy lub nie dotrzymamy zobowiązania. I poznawszy przed chwilą Bożą prawdę wynikającą z Bożego Słowa o przysięgach, czyli to, co usłyszeli przodkowie, słuchacze Jezusa, skonfrontujmy tą prawdę z tym, co nauczał i praktykował judaizm w tamtych czasach. Normy faryzeuszy, jak w wielu kwestiach, były okrojone, niepełne, często zniekształcały Boże Słowo, zniekształcały Boże prawdy. Przede wszystkim w ich nauczaniu brakowało informacji, kiedy i w jakich sytuacjach można składać przysięgi. Oraz fałszywie oni przedstawiali ważność faktu, że należy przysięgać jedynie na Boga. I te powyższe kwestie doprowadziły do tego, że składali przysięgę każdego dnia w błahych i drobnych sprawach. Mówili, przysięgam na to, przysięgam na tamto. Z przysięgania uczynili system używany w codziennych rozmowach. I aby uniknąć przysięgania na imię Boga, bo tego się obawiali, przysięgali na niebo, na ziemię, na Jerozolimę, na swoją głowę, na świątynię. Ale Jezus mówi do nich w wersecie 34, w pierwszej części tego wersetu. Lecz ja wam mówię, wcale nie przysięgajcie. I te słowa Jezusa nie oznaczają, że on zmienia prawo, że zakazuje przysięgania, ale tymi słowami stwierdza, że nie przysięgajcie w ten sposób, jaki to czynicie i nie używajcie przysiąg w celach, do jakich ich teraz używacie. Jezus do nich po prostu mówi, że są fałszywi i że przeinaczają naukę Boga. I w kolejnych wersetach obnaża też ich przekonanie, że skoro literalnie nie przysięgają na imię Boga, to mogą kłamać i oszukiwać swoich rozmówców. Bo w kontynuacji wersetu 34 Jezus mówi: ani na niebo, gdyż jest tronem Boga. Te słowa oznaczają, że nie możesz uniknąć Boga, przysięgając na niebo. Przecież niebo jest Jego tronem. Przyrzekając na ziemię, nie unikniesz Boga, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp. Albo na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. I także kiedy przysięgamy, czy wtedy faryzeusze przysięgali na swoją głowę, to nie mogli uczynić ani jednego włosa białym albo czarnym, jak mówi do nich Jezus. I pamiętajmy, ilekroć dotykamy nieba, dotykamy Boga. Ilekroć dotykamy ziemi, dotykamy Boga. Dotykamy Jerozolimy, dotykamy Boga. Dotykamy naszej głowy, dotykamy Boga, bo On jest stwórcą wszystkiego. I nie można w przysiędze w żaden sposób uniknąć Boga. Bóg jest we wszystkim i we wszystkich. Ilekroć przysięgasz mówić prawdę, wzywasz Boga na świadka ze wszelkimi konsekwencjami. I sprawa nadużywania przysiąg przez faryzeuszy i uczonych w piśmie była bardzo poważna i na tyle poważna, że Jezus wrócił do niej także w późniejszych rozmowach z nimi. I czytamy w rozdziale 23, w wersecie 16 w Ewangelii Mateusza. Biada wam ślepi przewodnicy, którzy mówicie: kto przysięga na świątynię, to nic nie znaczy, ale kto przysięga na złoto świątyni, jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? A kto przysięga na ołtarz, to nic nie znaczy, lecz kto przysięga na ofiarę, która jest na nim, jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na to wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boga i na tego, który na nim zasiada. Elita żydowska stworzyła system kłamstwa. Wykorzystywali swoją pozycję społeczną do tego, aby manipulować ludźmi. I na ich przykładzie dobitnie widzimy, jak niebezpieczna jest sytuacja, gdy ludzka nauka stwarza pozory boskiego nauczania i jest wykorzystywana do zwodzenia i gorszenia innych ludzi. W Księdze Przysłów w 12 rozdziale, w 22 wersecie, w jego pierwszej części czytamy: wargi kłamliwe budzą odrazę w Panu. A w Księdze Objawienia w 21 rozdziale, w 8 wersecie dowiadujemy się, jaka jest kara dla kłamców. I wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Podsumowaniem tej części niech będą słowa szkockiego teologa Williama Barclaya. Powiedział tak: oto wielka, wieczna prawda. Życia nie można podzielić na fragmenty tak, aby w jedne Bóg był zaangażowany, a w inne nie. Nie może być jednego rodzaju języka w kościele, a innego rodzaju języka w domu. Nie może istnieć jeden standard postępowania w kościele, a drugi w biznesie. Faktem jest, że Bóg nie musi być zapraszany do pewnych działów życia, bo jest On po prostu wszędzie, przez całe życie i w każdej działalności życiowej. Słyszy nie tylko słowa wypowiedziane w Jego imieniu, słyszy wszystkie słowa i nie może istnieć coś takiego jak forma słów, która wymyka się Jego kontroli. Powinniśmy uważać wszystkie obietnice za święte, jeśli pamiętamy, że wszystkie obietnice zostały złożone w obecności Boga. I teraz pozostało nam odpowiedź na ostatnie pytanie, które zostało postawione na początku. Czy Bóg, Jezus, zmienił coś właśnie w patrzeniu na te sprawy i mamy jakieś nowe informacje na ten temat w Nowym Testamencie? Przez rozważany dziś ten fragment Ewangelii widzimy, że Jezus nie zmienił nic w kwestii przysięgania. To, co zostało ustanowione w prawie. Nie zabronił przysięgania. I świadczy choćby o tym fragment z Listu do Rzymian z 9 rozdziału, 1 werset. Paweł mówi: mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym. I poza tym Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 17 wersecie powiedział: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. A więc Jezus w kazaniu na górze przywraca pierwotne znaczenie i zrozumienie Bożego prawa, które zostało wypaczone przez ludzkie nauki. Nakłania słuchaczy, aby ich codzienna mowa, w greckim oryginale czytamy, że jest to logo, była, co podaje werset 37, tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Jeśli poprzez system przysiąg Chcesz ukryć swoje kłamstwo i nie mówisz prostym językiem, pokazuje to złe zamiary twojego serca. To chce właśnie Jezus dzisiaj powiedzieć. Przysięgi zachowuj na szczególne okazje. I dziś Bóg mówi do tych, którzy nie są chrześcijanami, następujące prawdy. Musisz wiedzieć, że Bóg domaga się sprawiedliwości. Nie możesz być prawy własną sprawiedliwością, nie możesz ustalać własnych zasad i praw. Aby być w Jego Królestwie, musisz przyjść do Jezusa i prosić o łaskę, upamiętać się, wyznać swoje grzechy i uwierzyć, że On umarł zamiast ciebie i zmartwychwstał swoją mocą, zwyciężając śmierć. Wtedy zostanie ci przypisana sprawiedliwość i będziesz mógł mieć pewność życia wiecznego z Bogiem w Jego Królestwie. A co mówi do chrześcijan? Jeśli jesteś dzieckiem króla, to powinieneś żyć tak jak on. On jest ojcem prawdy i kiedy otwierasz usta, powinna wyjść z nich prawda. W uroczystych jakichś okolicznościach, kiedy ślubujesz Bogu, to powinieneś dotrzymywać obietnicy, a w codziennych rozmowach nasze tak powinno znaczyć tak, a nasze nie powinno znaczyć nie. I wracając do przedstawionej na początku sytuacji w mojej firmie, chcę dzisiaj właśnie podziękować Bogu, że prowadził mnie swoim duchem i że w odpowiednim czasie dał mi odwagę, aby zastosować Jego słowo i dał świadectwo o tym, że mogłem dać świadectwo o tym, że jestem Jego dzieckiem. Interesuje mnie prawda. I chwała Panu za to, że w tamtym momencie moja mowa była tak, tak, nie, nie. Amen.